Twoje radio. Rozmowa dnia.
Dzień dobry, Wojciech Basałygo. Moim Państwa gościem jest pani Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani też woli robić zakupy w czasie pandemii w sklepach internetowych niż w stacjonarnych?
O, zdecydowanie, ale to nie tylko ze względu na taki strach, który nas ogarnął, ale po prostu ze względu na to, że taki już dzisiaj jest trend i w zasadzie większość dóbr takich przemysłowych, nieżywnościowych od dłuższego czasu już zakupuje przez internet.
Rynek e-commerce to chyba jedyny fragment gospodarki, który ma się w czasach pandemii całkiem nieźle. Pozostali liczą straty i zastanawiają się, czy ktokolwiek im pomoże. No właśnie, jak pomóc w tej chwili małemu biznesowi, kawiarniom, restauracjom, barom, hotelom, pensjonatom?
No tak, w odpowiedzi na to pytanie wypada przypomnieć, że my już przy pierwszej fali koronawirusa zdecydowaliśmy się w Polsce na olbrzymią, bezprecedensową wręcz akcję ratunkową dla firm. Takie kolejne tarcze antykryzysowe i pakiety antykryzysowe popłynęły łącznie około 300 miliardów złotych, żeby dać wyobraźnię, czy to dużo, czy mało. To jest równowartość mniej więcej 15% polskiego PKB. To tak jakby do gospodarki wstrzyknąć dodatkowe 15% wzrostu. No oczywiście tego wzrostu oczekiwać nie możemy. Pytanie więc, czy w tej drugiej fali, nazwijmy to miękkiego lockdownu, bo nie możemy mówić o całościowym lockdownie tym razem, tylko w wybranych branżach decyzjami administracyjnymi, no zostały one zamknięte, a więc domagają się dzisiaj konkretnego wsparcia. I pytanie, czy w obliczu no tak olbrzymich wydatków wiosną tego roku, czy na jesień ponownie rząd zaproponuje w takiej skali wsparcie i tak ukierunkowane, jak to było wiosną, a trzeba to powiedzieć wyraźnie, że ten zastrzyk wiosenny rzeczywiście uchronił wiele branż i wiele firm od bankructwa. Oczekiwanie zatem gospodarki, czy oczekiwanie tychże podmiotów, które doznały najpoważniejszych ran teraz i cięć, jest takie, że rząd wznowi podobne działanie. No ale oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy stać nas na to w obliczu tego, że ten rok tak mocno dokuczył gospodarce, że polskie finanse publiczne są w katastrofalnym wręcz stanie i tutaj chciałabym alarmująco o tym mówić, że sytuacja zadłużeniowa jest dramatyczna, a nasz dług, no w ostatnich 30 latach nie doznaliśmy tak szybkiego wzrostu długu publicznego jak teraz.
Pani profesor, to znaczy, że rząd powinien być tak samo szczodry jak wiosną, ale podkreśla pani, że tych pieniędzy nie ma, zatem skąd wziąć te pieniądze?
Rzeczywiście tu już niezależnie od tego, w jakim formacie będziemy omawiać tą sytuację, czy to będzie działanie zintegrowane unijne, czy to będzie działanie w skali określonej gospodarki, no to trzeba powiedzieć, że cała ekonomia dzisiaj stanęła na głowie i już nawet najbardziej tacy restrykcyjni ekonomiści powiadają, że na wojnie najpierw trzeba zadbać o jak najmniejszą liczbę ofiar, a dopiero potem trzeba się zastanawiać, jak spłacić długi na sfinansowanie tej potwornej wojny, bo co tu dużo gadać, no w pewnym kontekście my jesteśmy na wojnie. Wojnie z poważnym przeciwnikiem tak nieobliczalnym, który nam udowodnił, że po tym jak my w lecie poczuliśmy już zadowolenie, rozluźnienie, no jednak wrócił z wielką mocą. Więc jedno jest pewne, z jednej strony rynek, firmy, branże oczekują wsparcia i rzeczywiście, żeby nie utopić tych branż, należałoby to wsparcie dać. Z drugiej strony no istnieje coś takiego jak reguły finansów publicznych, które nie pozwalają tak zupełnie bez końca gospodarce się zadłużać. Jeszcze jak pan redaktor pyta, skąd wziąć te pieniądze, no to powiem tak, no oczywiście, że to wszystko się odbywa na kredyt. W dłuższym okresie to się już odbywa na kredyt. Ja zwrócę uwagę, że tylko w ciągu tego roku nasze długi publiczne wzrosło o przynajmniej 1/4, czyli to wszystko, co generowaliśmy przez ostatnie 30 lat, nagle w tym roku wzrosł ten dług o ponad 1/4, a może i blisko 30%.
Czy rzeczywiście ten, jak pani nazwała, miękki lockdown jest konieczny? Czy on nie zabija tej naszej gospodarki?
No tutaj rzeczywiście cała masa kontrowersji i wątpliwości związanych z tym, czy na przykład taka branża sportowo-fitnessowa, czy to na pewno są te ogniska koronawirusa, czy nie moglibyśmy jednak z zachowaniem pewnego reżimu sanitarnego, który zresztą w tych branżach jest dość charakterystyczny i bez koronawirusa w tych branżach dba się o taki standard pewien sanitarny. No więc tutaj pytanie, czy to są dobrze wskazane branże, te, które dzisiaj pozamykano. Jak wiadomo, gastronomia ponownie cierpi po wiosennym zamknięciu i tym razem jest zamykana. I o ile można mówić o takich punktach gastronomicznych, w których odbywa się dodatkowo rozrywka, to prawdopodobnie ma to sens i eksperci od epidemii wskazują, że tam mogą się zalęgać ogniska zarażeń i zakażeń. O tyle wydaje mi się, że na przykład mały biznes gastronomiczny mógłby sobie funkcjonować, jeszcze raz zaznaczam, przy zachowaniu wszelkich wymogów i reżimów sanitarnych, nawet gdybyśmy mieli być nadmiernie ostrożni. No i jednak trzeba powiedzieć, że musimy wykonać decyzję regulatora, decyzję administracyjne i tylko indywidualnie oceniać, na ile one są trafne, a wiemy, że one nie zawsze były trafne, bo przypomnę już, to wręcz anegdotycznie brzmi zamykanie lasu, a potem otwieranie lasu. No i wydaje mi się, że część tych decyzji jest nie do końca przemyślana, choć nasi decydenci powołują się dzisiaj na ekspertów.
To, co wszystkim przychodzi do głowy, to czy za chwilę nie wzrośnie inflacja i nie podrożają towary w sklepach. Ludzie się tego obawiają. A jak pani uważa?
No ja bym nawet nie używała tutaj czasu przyszłego, bo trzeba przypomnieć wszystkim państwu, że myśmy w ogóle rok 2020 powitali z szybko rosnącą inflacją. Trzeba to przypomnieć, że już na początku roku inflacja wyskoczyła daleko powyżej 4,5%, co oznacza, że pierwszy raz od kilkunastu lat spotkaliśmy się z presją na wzrost cen. Trzeba tylko wyobraźni ekonomisty do tego, co by się działo z poziomem cen dzisiaj, czyli po trzech kwartałach, gdyby nie pandemia, bo to być może zabrzmi to dziwnie, ale powiem, ta pandemia paradoksalnie przytłumiła trochę inflację, to znaczy przytłumiła nasz popyt konsumpcyjny i z tego powodu, trzeba powiedzieć, pojawił się czynnik, który trochę łagodzi tą presję na inflację. Bez pandemii koronawirusa ona byłaby znacznie wyższa. Niemniej jednak dzisiaj według oficjalnych statystyk już po trzech kwartałach wiemy, że inflacja wymknęła się w Polsce spod kontroli. Ona sięga dzisiaj tam około 3%. To być może nie razi i to nie jest drastyczny wynik, no ale jeszcze raz przypomnę, że jest to wynik pierwszy raz odnotowany od kilkunastu lat w Polsce. Dodatkowo jeszcze ekonomiści, uszczegółowiając trochę tą analizę, zwracają uwagę, że najbardziej niepokojąca jest tak zwana inflacja bazowa, czyli ten poziom cen, wykluczając ceny dóbr żywnościowych i ceny energii. Bo wymienione tu żywność i energia są bardzo podatne na różne zmiany koniunkturalne, ale pozostałe ceny są mniej podatne i pokazują faktyczną siłę nabywczą pieniądza. I to jest niepokojące, bo inflacja bazowa w Polsce wyskoczyła już na poziom powyżej 4,5%. Kiedy powiemy, że sytuacja inflacyjna jest zdrowa i stabilna, zgodnie z długookresowymi założeniami powiadamy, że jeżeli ta inflacja utrzymywana jest w takim przedziale do 2-2,5%, to powiemy, że to nie jest poważna choroba gospodarki, a więc wydaje się, że te wyniki inflacyjne awizują już narastającą gorączkę w gospodarce. Choć powiadam jeszcze raz, w obliczu spadku popytu i tej recesji, z którą teraz mamy do czynienia, no to one same w sobie łagodzą wymiar inflacji.
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy w czasach tego, co nas dotknęło, w czasach pandemii, czy są rzeczy, na których można zarobić? Czy można w coś inwestować, żeby nie stracić?
Och tak, no dzisiaj najważniejsze pytanie to jest, jak ochronić nasze oszczędności przed wpływem tej inflacji, bo tutaj wszyscy ci, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek konto oszczędnościowe w banku, wiedzą, że nie zarabiają, że to jest oprocentowanie na poziomie 0%, czyli realnie, proszę zwrócić uwagę, przy tej 3-4% inflacji oznacza to tyle, że w ciągu roku topnieją nasze oszczędności o 3-4%. No i cóż, cały problem polega na tym, że jeżeli chcemy dzisiaj zrezygnować z utrzymywania pieniądza w banku, czyli na przykład zdecydować się na inwestycje w nieruchomości, tak? To my to widzimy, co to daje. To w masowej skali daje taką koniunkturę na rynku nieruchomości, że nagle zaczęły nam szybko wzrastać ceny nieruchomości. Podobnie no, dla może bardziej wytrawnych inwestorów. Podobnie obserwujemy dzisiaj na całym świecie wzrost cen złota jako krusztu, czyli jako tego środka, w którym możemy oszczędzać pieniądze. I tak naprawdę z zażenowaniem przyznam się panu, tu nie ma dobrej rady dzisiaj. Moja taka bardzo prywatna rada, za którą nie wezmę w żadnym przypadku odpowiedzialności, szanowni państwo, jest taka, żeby dzisiaj ułożyć sobie taki koszyk, czyli nie trzymać całych swoich oszczędności w jednym instrumencie, tylko to troszkę rozproszyć, na przykład poprzez zakup koszyk takich różnych walut, tak? I tu już nie mogę podpowiadać, w jakim procencie ile walut kupić, ale to może być bezpiecznik, bo proszę pamiętać, że gdyby się okazało na przykład, że waluta krajowa się mocno osłabiła, to wtedy w tych walutach obcych uchronimy część oszczędności. No i odwrotnie, gdyby jedna z tych zagranicznych walut się osłabiła, to jeszcze raz podpowiadam, w koszyku powinniśmy mieć kilka, 3-4 różne waluty. I to jest chyba dzisiaj jedyna sensowna rada, choć jeszcze raz powiadam, nie biorę za to wynagrodzenia i nie biorę za to odpowiedzialności.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Pani Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, była moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie, dużo zdrowia życzę.
Dziękuję bardzo, ja życzę zdrowia i życzę zdrowia również dla naszej gospodarki.